skoro przybyliście tutaj, to znaczy jesteście ludźmi szczególnie mądrymi i wierzącymi, szczególnie odpornymi na niesłychanie mocną i skuteczną propagandę medialną, polityczną, której jest podawane nasze społeczeństwo. Jeżeli pomimo takiego nawału ktoś zachowuje jasne widzenie spraw, pozostaje wierny wierze, Bogu, ojczyźnie, swojej rodzinie, jest na pewno człowiekiem szczególnie mądrym, przenikliwym, człowiekiem wiernym. Tutaj widzę szczególnie wiele osób zasłużonych, które widać, że uczciwie przeżyły swoje życie, które ciężko, uczciwie pracowały, które były wierne swojej rodzinie, swojemu małżeństwu, dzieciom. A to są rzeczy najbardziej podstawowe, najważniejsze w życiu. Szczególnie takim osobom należy się największa wdzięczność i szacunek, które są wierne, które trwają, które rodzą i dobrze wychowują dzieci. No bo bez rodziców by nic nie było. Jeżeli cokolwiek się udaje, to zwykle w 80% dzięki dobremu wychowaniu, dobrej rodzinie. A właśnie tutaj przede wszystkim są tacy dobrzy rodzice. To na pewno jest w świecie i w państwie o wiele za mało doceniane, ale na pewno jest doceniane przez Boga. Jestem przekonany, że szczególnie dobre miejsca w niebie, może najlepsze, czekają właśnie na dobrych, uczciwych, wiernych rodziców. Tacy, jakicy właśnie tutaj są w tej bazylice. Dla mnie tym większą radością jest tutaj być, przemawiać, ponieważ wcześniej poznawałem tą ziemię od strony przyrodniczej. Tutaj w Bydgoszczy na Dworcu Głównym wysiadałem, kiedy z młodzieżą, studentami jechałem na obozy pod namiotami w Bory Tucholskie nad Brdę. Pamiętam piękny Półwysep Płęsno, gdzie zorganizowałem kilka obozów. Teraz mogę poznawać kościoły tej ziemi, tej świętej ziemi, która zapłaciła tak wielką cenę za wierność Polsce, Kościołowi, wierze. A zrozumiałe jest, że właśnie na ten kongres został wybrany temat genderyzm. Rzeczywiście jest to temat bardzo aktualny, ponieważ bardzo związany z ateizmem i zagrożeniem, jakie ateizm stanowi dla wiary, dla Kościoła. I nie ma się czemu szczególnie dziwić. To jest część odwiecznych zmagań, odwiecznej walki między ostatecznie Bogiem i szatanem. Więc nie dziwmy się, że mamy problemy, że jesteśmy zmuszeni do walki, do obrony. To jest niejako sytuacja normalna. Tak samo przecież było w życiu Jezusa. Jego chcieli zamordować już na samym początku, już kiedy był niemowlęciem, a potem ciągle zostawiali na niego zasadzki. To jest niejako nieuniknione. A musimy poznawać ideologię tych, którzy z nami walczą, którzy chcą zniszczyć Kościół, zniszczyć wiarę, poznawać ich narzędzia, bo ateiści ciągle muszą mieć jakieś ideologie. Można powiedzieć, ideologie to są religie ateistów. To wynika z głębokiej potrzeby człowieka jako istoty rozumnej, potrzebującej sensu. Każdy człowiek potrzebuje jakiegoś sensu w swoim życiu. Nie można wstać rano z łóżka, nie można podjąć jakiejś pracy, jakiegokolwiek działania, nie widząc sensu tego. Takiego sensu potrzebuje też ateista. Jeżeli nie ma daru wiary, albo ją z własnej winy stracił, to także musi mieć jakąś wiarę, jakąś namiastkę wiary, jakiś erzac. To jest nieuniknione. Dlatego ateizm jest niewysychającym źródłem ideologii. Jeżeli jest się ateistą, to potrzebuje się jakiejś ideologii. Wcześniej ateiści w ostatnim wieku mieli takie ideologie jak właśnie marksizm, komunizm, socjalizm, bolszewizm, maoizm, ale także faszyzm, nazizm. To są głęboko ateistyczne ideologie i głęboko antychrześcijańskie. Kiedy one zostały skompromitowane przez swoje zbrodnie przede wszystkim, potrzebują nowej ideologii. I właśnie genderyzm jest taką kolejną ideologią ateistyczną, która podobnie się skompromituje i przeminie jak tamte, ale jest dla nas aktualnym wyzwaniem. I z tą ideologią trzeba walczyć, trzeba jej się sprzeciwiać podobnie jak tamte. Nie jest przypadkiem, że tamte ideologie doprowadziły do największych zbrodni w dziejach świata. Nam ciągle wypomina się inkwizycję, ale ofiary inkwizycji w ciągu 3 wieków szacuje się na około 4000 osób. Natomiast łączne ofiary komunizmu to jest przynajmniej 150 milionów osób. Ofiary nazizmu II wojny światowej to jest 50 milionów osób. W sumie 200 milionów osób przynajmniej. Największy zbrodniarze wszechczasów to są ateiści. To nie przelewki, to nie są rzeczy błahe. Tam, gdzie wygrywa ideologia ateistyczna, może dojść do największych zbrodni. I dochodzi. Dlaczego? Ponieważ dla ateistów my jesteśmy tylko bardziej inteligentnymi zwierzętami. A ateiści samych siebie uważają za zwierzęta najbardziej inteligentne, bo niewierzące w Boga. I innych traktują po prostu jak zwierzęta głupsze, mniej inteligentne. Z takim nastawieniem bardzo łatwo jest o innych mówić z pogardą, z nienawiścią, nawet zabijać. To jest mechanizm zbrodni wbudowany w ateizm. Jeżeli innych ludzi uważa się tylko za mniej od siebie inteligentne zwierzęta, łatwo przejść do zbrodni. Łatwo zabijać nawet milionami, tak jak zwierzęta. To nie jest przypadek, że ateiści w naszej ojczyźnie mówią o nas wierzących z taką niesamowitą nienawiścią, pogardą. Właściwie brakuje wobec ich słów tylko wezwania do mordowania. Używają wobec nas słowa najbardziej poniżające, najbardziej agresywne. To nie jest przypadek. To wynika z logiki ich myślenia. I temu trzeba się przeciwstawiać. Podobnie jak Chrystus przeciwstawiał się faryzeuszom. Życie Jezusa nie było sielanką, nie było dialogowaniem z każdym. Nawet Jezusowi nie udał się dialog z szatanem, nie udał się dialog z faryzeuszami. Prawie 40% wypowiedzi Jezusa to są groźby, także potępienia wiecznego. Jezus miał śmiertelnych przeciwników, którzy chcieli Go zabić i w końcu zabili. Trudno, żeby było inaczej z Jego uczniami. Podobnie jak Jezus krytykował faryzeuszy, tak my musimy krytykować genderyzm, genderystów, tych współczesnych faryzeuszów, często ludzi niesamowicie zakłamanych. Co to jest genderyzm? Jak każda ideologia opiera się na jakiejś cząstce prawdy. Taka jest struktura ideologii. Taka jest struktura kłamstwa. Nikt nie głosi zwykle samych kłamstw, bo nikt by mu nie uwierzył. Ideologia polega na wzięciu jakiejś części prawdy, żeby przysłonić nią wielkie kłamstwo. Podobnie jest w genderyzmie. Także w marksizmie czy nazizmie było coś atrakcyjnego. Dla Niemców było coś atrakcyjnego w nazizmie, skoro tak bardzo popierali Hitlera w swojej większości. Dla Rosjan było coś atrakcyjnego w marksizmie, w bolszewizmie, skoro przynajmniej na początku ich poparli. Ideologia na zewnątrz stara się być atrakcyjna. Swoje straszne, ukryte oblicze odsłania dopiero później, swoje głębsze warstwy. Podobnie jest z genderyzmem. On eksponuje walkę o prawa kobiety. Samą sobie słuszną, o walkę o godność każdego człowieka, jak najbardziej słuszną. Każdego człowieka trzeba traktować z najwyższym szacunkiem, jako dziecko Boże, jako kosmos i katedrę. Ale też trzeba podkreślić, że nigdzie kobietom nie jest lepiej niż w krajach kultury chrześcijańskiej. Najwięcej dla promocji kobiety przyniosła Ewangelia, która działa stopniowo, ale działa. Kobiety, które jadą do krajów muzułmańskich albo do Indii, dziękują Bogu, że są chrześcijankami, że są Polkami, nieprzypadkowo. Dlatego trudno pouczać chrześcijan, na czym polega zdrowa emancypacja chrześcijańska. bo największy wkład do tego wnieśli właśnie chrześcijanie, wierni Jezusowi. Jednak pod tą zewnętrzną, atrakcyjną powłoką ukrywają się o wiele gorsze rzeczy, które trzeba krytykować, bo na to pierwsze można się oczywiście zgodzić. Gender to pierwotnie angielskie słowo oznaczające rodzaj gramatyczny. Jednak z czasem zostało użyte jako przeciwieństwo słowa seks. Tak to obecnie funkcjonuje w naszej kulturze. Ta para pojęć, gender i seks. Seks oznacza zwykle płeć biologiczną. To, kim jesteśmy z racji naszej natury genetycznej, biologicznej. Natomiast gender to jest rola płciowa odgrywana w kulturze, określona przez czynniki socjalne, kulturowe. I z tym do pewnego stopnia można się zgodzić. To jest poniekąd słuszne rozróżnienie, bo rzeczywiście rozumienie męskości i kobiecości jest do pewnego stopnia uzależnione kulturą. Inaczej to się rozumie w krajach kultury chrześcijańskiej, inaczej w krajach muzułmańskich. To można studiować, to jest też istotne poznawcze. Też można myśleć słusznie, jak zmieniać rolę kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. To do pewnego stopnia jest uzasadnione i słuszne. Jednak błąd genderystów polega na całkowitym rozdzieleniu gender i seks. Oni posuwają się do tego, że mówią, iż męskość i kobiecość nie częściowo, ale całkowicie jest określona przez kulturę i społeczeństwo. Że to jest rodzaj umowy albo nawet rodzaj fantazji. To więc, że jesteśmy mężczyzną albo kobietą, nie jest określone przez naszą naturę, tylko przez kulturę. Dlatego może być dowolnie zmienione. Jest pewną fantazją. No, trzeba powiedzieć, są to wyjątkowe absurdy. Ja jako filozof musiałem poznawać dziesiątki różnych teorii, ideologii, które ludzie wymyślali. Ale muszę powiedzieć, że trudno tak absurdalnym jak genderyzm. To jest jego podstawowy aksjomat. Płeć nie jest określona przez naturę. Jest określona przez kulturę, przez społeczeństwo. Dlatego jest plastyczna, może być dowolnie zmieniana. Taka teoria jest absurdalna, ale nawet najbardziej absurdalne i zbrodnicze teorie, jeżeli znajdą popleczników, mogą stać się śmiertelnie groźne. Mogą pociągnąć miliony ofiar, właśnie jak komunizm czy nazizm. Gender to nie jest teoria filozoficzna, to jest ideologia. Ponieważ filozofia ma służyć bezwzględnie poszukiwaniu prawdy. Natomiast genderyzm służy realizacji celów określonej grupy. Tym jest ideologia. Ideologia nie szuka prawdy. Ideologia jest narzędziem w przeprowadzeniu interesów jakiejś grupy. Współcześnie, szczególnie lewaków, także organizacji homoseksualnych, lesbijskich, właśnie taka teoria mi odpowiada. Bo jeżeli przyjmiemy, że rola płciowa jest całkowicie określona przez kulturę, no to to, co się wydaje najbardziej dziwne, nieodpowiednie, można usprawiedliwiać. To jest tylko kwestia umowy. Można powiedzieć, że ta teoria jest niejako szczególną klęską umysłu ateistycznego. Można powiedzieć, jak biedny jest umysł, który coś takiego wymyśla i coś takiego głosi. To jest fundamentalny błąd, ale jest to błąd podobny do marksizmu. Właśnie kiedy to studiujemy, genderyzm i marksizm, odkrywamy zadziwiająco dużo podobieństw. Tak zewnętrznie można powiedzieć, podobnie jak marksizm reformował gospodarkę, przeprowadzał rewolucję, tak genderyzm chce reformować rodzinę, przeprowadzać rewolucję seksualną. Ponieważ marksistów nikt już nie dopuści do gospodarki, są zbyt skompromitowani. Chcą naprawiać teraz rodzinę, niszcząc ją podobnie. Właśnie jednym z zasadniczych źródeł genderyzmu jest marksizm. Także skrajny ateistyczny feminizm. Także homoideologia. Na przykład nie jest przypadkiem, że Simone de Beauvoir, która jest, można powiedzieć, matką chrzestną genderyzmu, która właśnie jest znana z powiedzenia, że nie rodzimy się kobietami, tylko zostajemy takimi wychowane. Właśnie, to jest ich aksjomat, ich wyznanie wiary. Nie rodzisz się kobietą, nie rodzisz się mężczyzną. Jesteś do tego wychowany. Simone de Beauvoir była wierną uczennicą i jedną z kochanek, właściwie najważniejszą kochanką Sartra, najbardziej znaczącego filozofa ateistycznego XX wieku. Tutaj wyraźnie widać korzenie ateistyczne, marksistowskie genderyzmu. Ale przecież uczniami Sartra byli także najwięksi mordercy wszechczasów, Pol Pot i jego kompania. Zbrodnia kambodżańska jest proporcjonalnie zapewne największą zbrodnią w dziejach świata. Pol Pot i jego kompanii w ciągu kilku lat wymordowali 1/3 własnego narodu. Ale to nie był pomysł azjatycki. Oni się tego nauczyli w Paryżu, studiując myśl Sartra, chłonąc ideę ateistycznego Paryża. Tam uwierzyli, że oni są geniuszami rewolucji, że oni najlepiej wiedzą, jak zmieniać świat, że im wolno wszystko. Nie ma Boga, nie ma określonej natury. To człowiek musi wszystko określić, to człowieka wszystko zależy. Właśnie tak jak marksiści mówili, że byt kształtuje świadomość. Współcześni ateiści mówią, to człowiek kształtuje wszystko, to człowiek kształtuje świadomość, to człowiek kształtuje płeć, to człowiek kształtuje społeczeństwo. W imię tych chorych, pomylonych idei doszło do procentowo największej zbrodni, do Kambodży. Zauważmy, to jest jedna grupa uczniów Sartra, zbrodniarzy z Kambodży, a druga grupa genderyści pod przewodem Simone de Beauvoir. To nie jest przypadek. No bo jeżeli nie ma Boga, nie ma żadnej określonej natury. Wszystko jest płynne, plastyczne. To my musimy wszystko określić. To my musimy nadać płeć. To my musimy sobie wybrać płeć. To dlatego dzisiaj w przedszkolach zaczyna się chłopców przebierać w stroje dziewczynek, a dziewczynki w stroje chłopców. Bo wszystko jest plastyczne, płynne. To my mamy wybrać, my mamy określić. My też mamy określić kształt społeczeństwa. Chociażby tak, jak określano w Kambodży, mordując 30% całego społeczeństwa. A mordowaliby dalej, gdyby im tego nie zabroniono, gdyby Wietnam nie dokonał inwazji na Kambodży. To jest przykład, do czego może dojść człowiek, który jest ateistą. No właśnie, jak słyszeliśmy w kazaniu, jeżeli umiera Bóg, to wkrótce będzie umierał człowiek. I to będzie umierał milionami. Tych podobieństw do marksizmu jest o wiele więcej. Na przykład antynaukowość. To jest ideologia czystej wody. W marksizmie, w komunizmie, stalinizmie mieliśmy na przykład pogardę dla nowoczesnej biologii, dla genetyki. Był taki wielki biolog sowiecki Łysenko, bożyszcze Stalina, no bo szczególnie też mu się podlizywał. Stalin chciał, żeby cała biologia Związku Radzieckiego była uprawiana według Łysenki. A to był stek bzdur, stek absurdu, który jeszcze pogarszał katastrofę rolniczą, gospodarczą Związku Radzieckiego. Ale za sprzeciw Łysence było przynajmniej wyrzucenie z uniwersytetu, łagr i śmierć. Łysenko ponad wszystkim. No i coś podobnego jest w genderyzmie. To jest teoria antynaukowa. Bo właśnie współczesna biologia, genetyka pokazuje nam, jak bardzo właśnie jesteśmy określeni płciowo. Każda komórka naszego ciała jest określona płciowo. Mózg człowieka jest określony płciowo. Mózgi kobiety i mężczyzny są inne. To, co jest podstawą życia duchowego. I to są zmiany nieusuwalne. To nie są tylko zewnętrzne cechy płciowe. To przenika nas do samej głębi. Oczywiście są przypadki graniczne, chorobowe, kiedy trudno to określić, ale to jest mniej niż 1% społeczeństwa. Nie można z wyjątków robić reguły. I nie można wierzyć ludziom, którzy sprzeciwiają się nauce. Gender sprzeciwia się nauce. Sprzeciwia się współczesnej genetyce. Podobnie jak Łysenko wyklinał, ekskomunikował współczesną mu genetykę. Inną cechą podobną do marksizmu jest dążenie do absolutnej dominacji, do władzy totalitarnej. My już dobrze to w Polsce odczuwamy. Najpierw mówili o tolerancji, chcieli tolerancji dla siebie, a teraz są władze absolutne. Właśnie to jest ich program. Od tolerancji do totalitaryzmu. Oni tak, którzy tak tyle mówią o tolerancji, nie chcą tolerować poglądów przeciwnych. Spychają ich na margines. Mówią, z takimi ludźmi nie można mówić, którzy mają inne poglądy. Wyłączają ich z debaty społecznej. To jest właściwie eksterminacja kulturowa. Eksterminacja kulturowa. Jeżeli nie jesteś genderystą, nie masz prawa zabierać głosu. To jest zbrodnia na demokracji. Głosów przeciwnych nie dopuszcza się do debaty społecznej. Również poprzez odbieranie środków masowego przekazu. To jest też bandytyzm polityczny. Nie ma demokracji bez opozycji, a nie ma opozycji bez środków przekazu. Żeby uczestniczyć w debacie społecznej, żeby budować demokrację, muszą być wolne środki przekazu, które są proporcjonalnie rozłożone pomiędzy różne siły polityczne, społeczne. Jeżeli wielkie grupy społeczeństwa pozbawia się środków przekazu, zabija się demokrację. A właśnie tak postępują genderyści i ich kompanii. Bo gender jest właściwie teraz taką ideologią główną przeciwko wierze, przeciwko Kościołowi. Wszyscy, którzy nienawidzą Kościoła, wiary, którzy chcą go zniszczyć, grupują się wokół genderyzmu. To ma być taran, który ma zniszczyć miasto Boże. I to się dokonuje zniszczoną przemocą, przemocą medialną. Bo jest przestępstwem na demokracji niszczyć wolne środki medialne, wolne media. Bez tego nie ma demokracji. Widać tutaj dążenie do osiągnięcia władzy całkowitej. Na przykład teraz w Sejmie próbuje się wprowadzić tak zwaną homoustawę kneblującą. Właściwie ta ustawa oznacza, że za jedno zdanie krytyki gender ideologii czy homoideologii będzie można mieć wysokie kary, nawet pójść do więzienia. Będzie można zbankrutować. Będzie można być zniszczonym jako przedsiębiorcą. Tutaj już objawia się ta straszna twarz, totalitarna twarz genderyzmu. No podobnie jak było z bolszewikami. Oni chcieli dobrze dla wszystkich. Chcieli wyzwolenia. A stali się największymi oprawcami w dziejach świata. Zesłanie na Syberię za cara w porównaniu z tym, co zrobili Sowieci, to były w czasy. Taki jest mechanizm totalitaryzmu. Mówią o demokracji, o tolerancji, o równości, a wszystkich, którzy mają inne zdanie, chcą już ukarać, właściwie zrujnować, zamknąć w więzieniu. Tu już jasno objawia się ta totalitarna twarz. Inną formą przemocy jest przemoc wobec rodziny, wobec praw rodziców. Do istoty genderyzmu należy deprawacja seksualna. Ich problem wychowania seksualnego jest w istocie wielkim programem deprawacji seksualnej. To jest absolutnie sprzeczne nie tylko z chrześcijaństwem, ale ze zdrowym rozumem. I to chcą narzucać w Polsce, w każdej szkole, w każdym przedszkolu. I to jest wielkie przestępstwo. To rodzice, którzy dają sobie wszystko, szczególnie w Polsce, żeby urodzić dzieci, żeby je wychować, żeby zapewnić im byt materialny, wykształcenie, nie mają prawa określać, jak one mają być wychowane. To jest zbrodnia na świętych prawach rodziców. Wprowadzać genderyzm do polskich szkół to podobnie jakby w Jerozolimie do szkół izraelskich wprowadzać przymusowe nawracanie na islam. To jest coś podobnego. Nawracać chrześcijan na genderyzm to podobnie jak Żydów nawracać na islam. To jest przestępstwo, jest niedopuszczalne. I to próbuje się robić wbrew wiedzy rodziców. Kiedy genderyści wchodzą do szkół, to zachęcają, żeby dzieci, żeby nie mówiły rodzicom o tym. Robią to w ukryciu, tajemniczo, to jest ich metoda działania. Swój program narzucają odgórnie, politycznie, bez zgody społecznej. Jeżeli dzisiaj próbuje się wprowadzać genderyzm w Polsce, przecież to nie było konsultowane, to nie było w programie politycznym partii, która rządzi. To jest wbrew umowie społecznej. Jeżeli już chce się wprowadzać taką rewolucję, trzeba by ją poddać debacie społecznej. A genderyzm to jest w istocie rewolucja seksualna. Rewolucja maniaków seksualnych. Bo trzeba być maniakiem seksualnym, żeby taki program pisać. Dalsze podobieństwo do marksizmu, do bolszewizmu, to są niesamowite kłamstwa, niesamowite manipulacje, z jakimi mamy tutaj do czynienia. Ja już to studiuję sporo lat. No, trochę już na ten temat się dowiedziałem. I naprawdę kłamstwa, manipulacje, przemoc, z jakimi tu mamy do czynienia, wzywają do sprzeciwienia się. Ludzie, którzy tak kłamią, tak manipulują, tak gardzą innymi, nie powinni osiągnąć władzy totalnej. Oni są naprawdę groźni. Takim ludziom trzeba się przeciwstawiać. Ich program w szkołach to jest właściwie często pedofilia. Do istoty programu gender w szkołach, ich wychowania seksualnego, należy seksualizacja dzieci. Według szatańskiej zasady nie walczcie z Kościołem wprost, ale seksualizujcie młodzież. To jest szatańska rada, ale niestety bardzo skuteczna. Walka wprost z Kościołem rodziła męczenników, rodziła nowych świętych, nieraz paradoksalnie umacniała Kościół. Natomiast genderyzm jest próbą uderzenia w samo serce człowieczeństwa. Bo rzeczywiście genderyzm chce, żeby w życie seksualne wprowadzać już kilkuletnie dzieci. 4-letnie dzieci mają być uczone czynności seksualnych. I to rodzice mają ich tego uczyć. Czyli właściwie jest to propagowanie pedofilii kazirodczej. W broszurkach genderystów jest to napisane czarno na białym. Rodzice mają pobudzać seksualnie swoje kilkuletnie dzieci. Jeżeli to nastąpi, to no, może dojść do rzeczy najgorszych. To tak, jakby małemu dziecku dawać wódkę. Łatwo zostanie alkoholikiem. Podobnie dzieci łatwo mogą zostać seksalkoholikami, seksnarkomanami. Tacy ludzie nie będą się nadawać do małżeństwa, do rodziny, do wiary. Zwykle gdzieś w 80% człowiek jest takim, jaka jest jego rodzina, jego wychowanie. Większość patologii osobowych bierze się z patologii rodzinnych. Patologiczna rodzina rodzi patologiczne osoby. Zdrowa rodzina rodzi zdrowe osoby. A jaka osoba, takie następne rodziny, takie całe społeczeństwo. Właśnie dlatego genderyzm jest tak strasznie niebezpieczny. To jest straszny zamach na nasze dzieci, na młodzież. Podobnie jak bronimy młodzież i dzieci przed pedofilami, musimy bronić ich przed genderyzmem. W genderyzmie są obecne bardzo mocne elementy pedofilskie. Taki program musieli pisać ludzie, którzy mają takie skłonności. Zresztą niedawno w czasie kampanii wyborczej w Niemczech przypomniano, że Partia Zielonych, najbardziej genderowa partia, przez długie lata walczyła jak lew o legalizację pedofilii. A czynili to na życzenie organizacji homoseksualnych. Tutaj niejako homoseksualiści zostali złapani za rękę. Mamy wiele przykładów, że organizacje homoseksualne dążyły do legalizacji pedofilii. Widać, jak to jest powiązane ze sobą. Teraz oczywiście próbują się usprawiedliwiać, wycofywać, ale to na niewiele się zdaje. Jak bardzo musi być zaburzony człowiek, który domaga się legalizacji pedofilii i to w ramach ruchu politycznego przez wiele lat. Na szczęście to się nie udało. Także dzięki chrześcijanom, dzięki politykom chrześcijańskim. Ale tutaj też objawia się straszna twarz genderyzmu. Pośród nich są ludzie, którzy chcą i chcieli legalizację pedofilii. Jeżeli teraz się z tego wycofują, to może to być tylko strategia, taktyka wycofania się. Podobnie kiedy w Niemczech ministerstwo musiało wycofać te broszury, w których była propagowana pedofilia kazirodcza, gdzie doradzano rodzicom pobudzać seksualnie swoje dzieci. Genderyści byli oburzeni. Mówili, nie, broszury są dobre. Tak trzeba robić. Tylko ludzie jeszcze nie dojrzeli. Jak ich odpowiednio przerobimy środkami masowego przekazu, to te broszury znowu wejdą z programem pedofilii kazirodczej. To jest ich taktyka, ich strategia. Dlatego jest to tak ważna sprawa. My dorośli w obronie dzieci musimy zrobić wszystko, nawet poświęcić życie. To jest zrozumiałe dla każdego ojca i matki. Oni są za swoje dzieci gotowi nawet umrzeć. No ale podobnie wychowawcy, księża, to jest nasz podstawowy obowiązek. Dlatego No, nie możemy szczędzić ofiar ryzyka w obronie dzieci. My wiemy, jak oni nam grożą. Chociażby ta ustawa to jest zagrożenie więzieniem. Ale w obronie dzieci trzeba być gotowym nawet na śmierć. To jest nasz obowiązek. Jak bardzo jest ta ideologia absurdalna, no pokazują dane naukowe, dane statystyczne, które się przemilcza. Mamy tyle audycji na temat homoseksualizmu, genderyzmu. W niektórych gazetach kilka dziennie. A nie podaje się podstawowych danych na temat na przykład homoseksualizmu. Tutaj na przykład dane co do chorób wenerycznych są no, zatrważające i bardzo jasne. W takich krajach jak Niemcy, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Indie, gdzie właściwie no, prowadzi się w miarę wiarygodne statystyki, okazuje się, że 60% na AIDS, to jest ciekawe właśnie, stała liczba, 60% chorych na AIDS to są geje. A czynnik geje stanowią około 1% społeczeństwa. Czyli na 1% społeczeństwa przypada 60% chorych na AIDS. No przecież to jest katastrofa. Jak bardzo to musi być zaburzona grupa, która żyje w ten sposób, że doprowadza do takiego skutku. Podobnie z innymi chorobami wenerycznymi i zakaźnymi. Jak można propagować taki styl życia? Podobnie z pedofilią. Badania w różnych krajach pokazują, że do 40% przypadków pedofilii przypada na gejów. To są mężczyźni, którzy mają seks z mężczyznami i sięgają także po dzieci. Czyli jest to pedofilia homoseksualna. Do 40%. Czyli pomyślmy, na 1% społeczeństwa przypada zwykle około 60% chorych na AIDS i do 40% przypadków pedofilii. W tych krajach badania różnie pokazują, od 24, 30% do 40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej. No przecież to jest katastrofa. Dalej, badania rodzin homoseksualnych. Okazuje się, że w rodzinach homoseksualnych prawdopodobieństwo, że dziecko będzie molestowane seksualnie, gwałcone, jest 4 razy większe niż w innych normalnych rodzinach. Podobnie do 4 razy częściej dzieci z takich rodzin są bezrobotne, wymagają opieki społecznej, czyli o wiele gorzej funkcjonują w społeczeństwie. Czyli prawdopodobieństwo, że dziecko w rodzinie homoseksualnej będzie molestowane, jest do 300% większe niż w innych rodzinach. Jak można popierać homoadopcję za to? Jak cyniczni muszą być politycy, ludzie mediów, którzy, żeby przeprowadzić swoją ideologię, popierają homoadopcję, kiedy badania pokazują, że tam dzieciom jest o wiele gorzej, są bardziej zagrożeni. I kiedy wychodzą tragiczne przypadki molestowania i gwałtów na dzieciach adoptowanych przez gejów, te rzeczy są przemilczane. O tym się nie mówi, zamiata się pod dywan. Atakuje się tylko Kościół. To jest straszna nieodpowiedzialność. W imię ideologii poświęca się dzieci. Tak jak właśnie sytuacja się powtarza. Kiedy Izraelici przyszli do ziemi obiecanej, zastali tam kult Molocha, któremu poświęcano dzieci. Spalano żywcem dzieci dla Molocha. Żydom tego nie wolno było robić. No ale czymś podobnym może być homoadopcja, to jest poświęcanie dzieci ideologii. Już te podstawowe dane na gejów, na 1% społeczeństwa przypada 60% chorych na AIDS, do 40% przypadków pedofilii. Prawdopodobieństwo, że dojdzie w takich związkach do przypadków molestowania czy gwałtu jest 300% większe, to powinno kończyć dyskusję. Tego nie można propagować. Tym ludziom trzeba pomóc, oni potrzebują terapii, ale nie propagowania takiego stylu życia. Jak chora musi być ideologia, która coś takiego popiera? Też nie potrzebujemy innych wzorów wychowania do życia w rodzinie, wychowania seksualnego, które chce się nam narzucić. Daje się przykład innych krajów. To niech oni uczą się od nas. Na przykład badania pokazują, że w Niemczech czy Szwecji ludzie 3 razy częściej zapadają na AIDS, młodzież. W Wielkiej Brytanii 6 razy częściej. Aborcja jest tam wśród nastolatek dokonywana przynajmniej 500 razy częściej. To jest właśnie skutek tej seksdeprawacji, gdzie nawet pornografię używa się jako materiału do tej seks deprawacji. Po prostu to jest pewien mechanizm redukcji człowieczeństwa. Ateiści, którzy nie wierzą w Boga, też nie doceniają sfery duchowej. Z konieczności słabiej rozwijają się w tej dziedzinie, akceptują to, co biologiczne. No a seks jest bardzo mocny w sferze biologicznej. Redukują się często do biologii, do seksu. I tak chcą wychowywać dzieci. Człowieczeństwo redukują do biologii, a szczególnie do seksu. To jest katastrofa wychowawcza. To jest redukcja człowieka do zwierzęcia. Natomiast my walczymy o pełne człowieczeństwo. Człowiek ma ciało, ale i ducha. I miłość ma przede wszystkim wymiar duchowy, także cielesny, ale nie tylko cielesny. Wychowanie polskie, jak widać, jest o wiele lepsze. Wychowanie, które przede wszystkim wychowuje do życia w duchu, do szanowania wartości. To niech Brytania, Szwedzi i Niemcy uczą się od nas. To nie jest prawda, że u nas wszystko jest gorsze. U nas są rzeczy lepsze. Ta seksdeprawacja przynosi katastrofalne skutki społeczne. Jest jedną z zasadniczych przyczyn katastrofy demograficznej. Przecież Europa jest wymierającym kontynentem. My stajemy się domem starców. To jest właściwie nasz główny problem. Po co tworzyć, budować, jeżeli nie będzie dzieci, które to przejmą? Ale to jest też związane z rewolucją seksualną. Jeżeli ludzie stają się seksnarkomanami, seksmaniakami, stają się niezdolni do rodziny, małżeństwa, wiary, do tworzenia kultury. Nie jest przypadkiem, że tam, gdzie są zamykane kościoły, tam są otwierane domy publiczne. Właśnie jak się poznaje kraje Zachodu, to jest niestety żelazna reguła. Tam, gdzie zamyka się kościoły, tam otwiera się domy publiczne. Niesamowicie rozwija się prostytucja. W samej Hiszpanii, gdzie kiedyś powstawały zakony, było tylu świętych mistyków, kiedy zamyka się kościoły, już jest 500 tysięcy prostytutek. W Niemczech przynajmniej 400 tysięcy. Niesamowicie rozwija się prostytucja, różne zboczenia seksualne. Mamy ocean seksu, ale nie mamy dzieci. To jest skutek takiej rewolucji, takiego wychowania. Walka z tym jest walką o przyszłość całego naszego kontynentu. I trzeba wiedzieć, że jeżeli tego nie zatrzymamy, będzie coraz gorzej. To już nie tylko chodzi o propagowanie homoseksualizmu, ale przecież już w naszych mediach lewackich zaczyna się propaganda prostytucji, kazirodztwa, poliamorii, czyli związku z wieloma partnerami. Mówi się, że prostytucja to jest świetna rzecz, że kazirodztwo to jest dobra rzecz, poliamoria to jest dobra rzecz, czyli na przykład posiadanie 3 kochanków i 5 kochanek. To jest dopiero nowoczesne. I mówią, no bo jak ci z jednym nie wyjdzie, to masz w zapasie kilku innych. No już do takich absurdów dochodzą. Kiedy teraz w kampanii wyborczej niemieccy zieloni musieli się wycofywać z legalizacji pedofilii, to o czym zaczęli mówić? O kazirodztwie. Mówili, że kazirodztwo jest dobre, to trzeba legalizować. No, genderyzm to jest program maniaków seksualnych, którzy już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać. Trzeba właśnie organizować się. W Polsce na szczęście powstaje koalicja obrony przed gender. To, co możemy zrobić, to także protesty pisane do Sejmu, do marszałek Sejmu, do Ministerstwa Oświaty. To robi wrażenie. No bo pamiętajmy, że genderyści nieustannie atakują rząd, Sejm, ministerstwa, żeby przeprowadzić swój program. No ale oni są w znikomej mniejszości. Także na ministrach robi wrażenie, jeżeli tam przyjdzie kilka osób z ich obozu, a z drugiej strony od nas kilka tysięcy listów. To są argumenty. Także we władzach są ludzie, którzy są po naszej stronie, nam sprzyjają, tylko potrzebują argumentu. Dlatego nie męczmy się protestowaniem, wysyłaniem listów. To jest podstawowa forma obrony. Także mamy 2 lata wyborów. Trzeba pytać polityków, co myślą o genderyzmie. Czy chcą nam wprowadzać seksdeprawację do przedszkoli, do szkół, rozliczać ich z tego. Trzeba się temu sprzeciwiać. Pamiętajmy, że to zwykle mniejszości piszą historię. Kiedyś mała grupa wokół Hitlera, mała grupa wokół Lenina przejęła całkowitą władzę w kraju. Jeżeli grupa nawet ludzi bardzo zaburzonych przejmie ośrodki władzy, powoli może zapanować nad wszystkim. Niemcy przecież to był tak wykształcony naród. Najwięcej nagród Nobla, szczególnie połączonych geniusz niemiecki i żydowski, od 200 lat w Niemczech właściwie powstają najważniejsze idee humanistyczne. Niemcy od paru wieków są źródłem nowych idei humanistycznych. Tak wykształcony naród, a dał się tak ogłupić, zniewolić grupie zbrodniarzy wokół Hitlera. Takie rzeczy są możliwe. No bo kiedy Hitler przejął władzę, przejął media, rozpętał propagandę goebbelsowską, no to ludzie uwierzyli. Dlatego tak też godni szacunku są państwa, którzy nie ulegają propagandzie. Potęga mediów jest olbrzymia. I dzisiaj oprzeć się im to być tak rozumnym jak Niemiec opierający się propagandzie Goebbelsa. Trzeba widzieć proporcje. No przecież dzisiaj księży, Kościół atakuje się podobnie, media podobnie atakują, jak naziści atakowali Żydów. Mówi się tylko rzeczy najgorsze, żeby przedstawić ich jak najgorzej. To właściwie jest jakby wstęp do eksterminacji. Mówi się z taką nienawiścią, pogardą, że brakuje tylko wezwania do mordowania. Czemuś takiemu trzeba się przeciwstawiać. Mówić, jeżeli rzeczywiście chodzi wam o dobro dzieci, to brońcie ich przed wszystkimi pedofilami, a szczególnie przed genderyzmem, który w swojej istocie ma elementy pedofilii. I to też pamiętajmy, trzeba robić po chrześcijańsku, czyli z szacunkiem, z miłością do każdego człowieka. Jest takie powiedzenie, że kiedy walczy się ze smokami, można samemu zostać smokiem. Nie, trzeba walczyć tak jak Jezus, który chciał ocalić również swoich przeciwników. Trzeba mówić z szacunkiem i z miłością, bo nam chodzi także o uratowanie tych ludzi. Chodzi nam o uratowanie dzieci, młodzieży, Kościoła, ale także o uratowanie naszych śmiertelnych przeciwników. Bo oni nie wiedzą, co czynią. Może nieraz są bez winy, bo bez wiary są tak zagubieni, są też ogłupieni mediami. Przecież wielu ludzi w Polsce, skądinąd przyzwoitych, jest ogłupiona przez lewackie media. Tym ludziom trzeba cierpliwie tłumaczyć, podawać argumenty. Nigdy nikogo żadnym słowem nie obrażać. Do każdego człowieka, także do genderystów, do homoseksualistów podchodzić z najwyższym szacunkiem, który musi być widoczny w naszych słowach, ale w prawdzie. Chodzi także o ocalenie ich. Tu na przykład takim wzorem są siostry matki Teresy z Kalkuty, które między innymi pielęgnują chorych na AIDS, czyli większości homoseksualistów. Ani na jotę nie odstępują od prawdy, czym jest homoseksualizm, ale kiedy ci ludzie zniszczeni swoim życiem, chorobami, w przytułkach gdzieś w Stanach Zjednoczonych, potrzebują pomocy, kiedy nikt się nimi zajmuje, zajmują się siostry katolickie. To jest jakby synteza chrześcijaństwa w stosunku do przeciwniku, do wrogu. Pielęgnować, leczyć tych, którzy najbardziej nas nieraz nienawidzą, którzy chcą nas zniszczyć. Nie zarażać się nienawiścią, jaką czujemy. Przecież wiemy, z jaką nienawiścią, pogardą mówią o nas ludzie w mediach, wielu polityków. Oni zapewne nie mogą inaczej, są chyba nieraz pod wpływem złego ducha. No bo jak się nie ma ducha dobrego, to się ma złego. Ale my mówmy jak chrześcijanie, z miłością, z szacunkiem, z cierpliwością. Dyskutujmy na argumenty, nie na wyzwiska. Na dłuższą metę to się najbardziej sprawdza. Ale też konsekwentnie, podając rację, podając sprzeczności tego systemu. I też z nadzieją, bo mamy szczególne szanse. Są też oznaki, że ludzie trzeźwieją w Europie. No ten wielki skandal z pedofilią zielonych, to w poważnym stopniu skompromitowało genderystów. Genderyści, którzy przez długie lata walczą o legalizację pedofilii. A jak im to zabroniono, to teraz walczą o legalizację kazirodztwa. No maniacy seksualni. Ludzie poważnie zaburzeni. A to się udało także dzięki chrześcijańskim politykom w Niemczech. Tutaj mamy nieraz dobre wzory. W czasie kampanii wyborczej pani Angela Merkel, właściwie najpotężniejszy polityk Europy, jasno powiedziała, że nie akceptuje homoadopcji. Jest przeciwna temu, kiedy w kampanii waży się bardzo słowa. Oczywiście rozpętano normalną hecę mediów lewackich, zaatakowano ją, ale ona pozostała przy swoim. I to jej nie przeszkodziło wygrać wyborów. no ludzie zaczynają nabierać rozumu. Zabrakło jej kilka głosów do absolutnej większości. Podobnie bawarska CSU uzyskała absolutną większość, podobnie sprzeciwiając się homoadopcji. Zresztą to są wzory dla katolików. Nas w ojczyźnie przedstawia się często jako takich niedorajdów, ciemniaków, którzy nic nie potrafią. Ale akurat Bawaria katolicka pokazuje, że katolik umie. Tym krajem rządzą politycy katolicy od czasu wojny. Właściwie cały czas mają absolutną większość. I to jest kraj, który kwitnie, który jest wzorem dla innych. Czyli katolicy potrafią dobrze rządzić. Tylko muszą się dobrze zorganizować. Też Niemcy trzeźwieją, bo kiedy wprowadzono homozwiązki, homomałżeństwa, pseudomałżeństwa w Niemczech, to okazało się, że ze wszystkich zawieranych związków, małżeństw i związków partnerskich tylko 0,5 promila, czyli jeden związek na 2000 jest homoseksualny. Czyli to pokazało, że sami homoseksualiści nie są tym zainteresowani. Wypadało, żeby był 1%, skoro tyle jest w społeczeństwie. Nawet może 5, bo powinni nadrabiać zaległości. A tymczasem jest 0,5 promila. No to Niemcy zobaczyli, no tak walczyliście o homozwiązki, ale nie jesteście tym zainteresowani. To o co wam chodzi? O promocję siebie. Podobnie we Francji prezydent, Holland, który wprowadził homozwiązki i homoadopcje, stracił bardzo na popularności. 80% Francuzów zaczyna go oceniać negatywnie. W Szwajcarii wprowadzono do przedszkoli seksboksy. 4-letnim dzieciom dano różowe pudełka, w których były m.in. męskie i żeńskie narządy płciowe. Dzieci się miały tym bawić. Jednak rodzice zaprotestowali, nie dopuścili do tego. Bunt rodziców był skuteczny. To jest wzór dla rodziców w Polsce. Tak jak rodzice Szwajcarii zaprotestowali przeciwko genderyzmowi w przedszkolach, przeciwko seksboksom, my musimy protestować w Polsce. Musimy bronić dzieci przed maniakami seksualnymi. No bo maniakiem seksualnym jest człowiek, który 4-letniemu dziecku daje taki seksboks. A to chcą robić w każdym przedszkolu. To jest program globalny, to jest jak marksizm. Oni chcą to wprowadzić w każdym państwie, w każdej szkole, w każdym przedszkolu. Ale ludzie też trzeźwieją, na przykład w Norwegii. W Norwegii przez około 30 lat wprowadzono program genderyzmu. To znaczy namawiano chłopczyków, ubierano chłopczyków jak dziewczynki i mówiono bądź pielęgniarką, bądź wychowawczynią. Natomiast dziewczynki ubierano w męskie stroje i mówiono pracuj jako kombajnista, na przykład jako górnik w kopalni z młotem pneumatycznym. To jest twoje powołanie. 30 lat tak wychowywano dzieci. Albo dziewczynka jako rybak na Morzu Północnym. No i po 30 latach co się okazało? Że tak jak wcześniej około 10% chłopców wybierało tak zwane zawody żeńskie, a 10% dziewcząt męskie, tak po 30 latach tej propagandy nic się nie zmieniło. Te same proporcje. Wydano masę pieniędzy, a jednak natura okazała się mocniejsza. Jeden z komików norweskich zrobił wywiady z genderystami, nakręcił filmy o nich i to ich tak skompromitowało bezdenność ich głupoty, że wycofano się z tego programu w Norwegii. Rząd norweski powiedział, że już więcej nie da pieniędzy na takie absurdy. Czyli widać, że także już w Europie zaczyna się proces trzeźwienia. I trzeba powiedzieć, że w Polsce my mamy szczególnie dobre szanse. Tutaj Europa powinna się od nas uczyć. Takie mądre Niemcy, taka wielka Rosja uległy najbardziej zbrodniczą ideologią wszechczasów. Natomiast Polska nie. U nas była partia komunistyczna. Byli ludzie faszyzujący, ale oni nie mieli żadnych szans osiągnięcia władzy. U nas ideologię zbrodniczą, marksistowską i nazistowską trzeba było przywodzić na czołgach, przynosić bagnetami. Polaków faszyzmu i komunizmu trzeba było uczyć w katowniach gestapo, w katowniach UB. Inaczej to nie szło. Dlaczego? Bo Polska należy do najbardziej wierzących społeczeństw świata. A tam, gdzie jest wiara, jest mniej miejsca na ideologię. To nie przypadek, że u nas komunizm był najsłabszy. Gdzie jest wiara, nie ma miejsca na ideologię. I z całym szacunkiem, ale tego inni się mogą uczyć od nas. Naszej odporności na ideologię. Tu okazaliśmy się o wiele lepsi, o wiele mądrzejsi od większości Europy, od Niemców i od Rosjan. To nie jest tak jak między ludźmi, o nikim nie można powiedzieć, że ma same złe cechy albo samo dobre. Podobnie jest z narodami. Jedne narody są dobre w tym, a inne w innym. Naszym darem jest mądrość wiary. Tego Rosjanie i Niemcy i reszta Europy niech się od nas uczą. Odporności na ideologię. My też za tą naukę zapłaciliśmy najwyższą cenę. Na przykład w Powstaniu Warszawskim, kiedy ci najwięksi zbrodniarze wszechczasów, Stalin i Hitler, razem mordowali naszą stolicę. Ćwierć miliona ludzi zginęło w Warszawie. Straszna hekatomba. Ale to też nauczyło Polaków, czym są ideologie, do jakich zbrodni doprowadzają. I to jest doświadczenie, które mamy przekazać Europie. Podobnie polska tolerancja. Przecież jeżeli Polska miała największą społeczność Izraelitów, nigdzie tylu ich nie żyło, co w Polsce przed wojną, to widocznie było im tutaj najlepiej. To znaczy Polska okazała się państwem najbardziej tolerancyjnym.